Gościem Raptularza e-Teatru jest Agnieszka Kaźmierska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tematem naszej rozmowy jest film Anieli Gabriel Radical Move, ale ty nie jesteś bohaterką tego filmu. Dlaczego więc poprosiłam ciebie o rozmowę? Ponieważ byłaś w tym samym miejscu i w tym samym czasie, w którym są bohaterowie tego filmu, to znaczy pracowałaś w Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, ale pracowałaś w grupie Mario Biaginiego, grupie równolegle pracującej. Po obejrzeniu tego filmu poprosiłaś o czas do namysłu i chciałaś ten film obejrzeć jeszcze raz. Powiedziałaś, że masz pomieszane odczucia. Moje odczucia też były pomieszane. Powiedz, dlaczego były to pomieszane uczucia i o czym myślałaś przez ten czas?
Dobrze, dobrze, Mariello. I wiesz co, powiem ci, że ja zrobię taki ruch zwrotny trochę. W ogóle dziękuję bardzo za zaproszenie i tą możliwość rozmowy. I zrobię taki ruch zwrotny, bo chciałabym zadać ci to samo pytanie i usłyszeć od ciebie kogoś, kto widział film, widział pracę też w różnych okazjach. Wspomniałaś, że byłaś na Grotowski Fest w 2019 roku, także tam widziałaś na pewno pracę. Prawdopodobnie i grupy Mario, i grupy Tomasa, ale jestem bardzo ciekawa i też myślę, że słuchacze byliby ciekawi, jakby co ktoś, kto nie był w środku, jakie jest pierwsze wrażenie i odczucie po obejrzeniu filmu.
Zanim odpowiem na twoje pytanie, chciałabym odwrócić też to pytanie i wyjaśnić, dlaczego ciebie poprosiłam o rozmowę. Oglądałam na Grotowski Fest w 2019 roku w Teatrze Dramatycznym pracę Thomasa Richardsa i Mario Biaginiego. I osobą, którą najbardziej zapamiętałam, która utkwiła mi w pamięci, byłaś właśnie ty. Później w tekstach, dużo później, w tekstach Mario Biaginiego znalazłam takie określenie dziecięca jasność. Właśnie to określenie najbardziej mi pasuje do ciebie, ciebie najtrafniej opisuje. Dlatego chciałam cię prosić o wypowiedź na temat tego filmu. Moje pierwsze odczucie to był smutek. I takie pytanie, czy każde radykalne działanie musi się skończyć wyczerpaniem?
Dziękuję bardzo, Marylo. I dziękuję za nazwanie i objęcie świetlistości i dziękuję za nazwanie i wprowadzenie smutku. I jeśli pozwolisz, chciałabym zapytać się, w tobie ten smutek pojawił się dlaczego?
Nie miałam wrażenia, że w tym filmie wybrzmiewa teraz taki mocno dyskutowany temat przemocy w teatrze, przemocy reżysera, lidera grupy. Wydaje mi się, że to nie był o tym film. Po prostu, że to jest opowieść o pewnym kresie. I co można z tym zrobić, doświadczeniem?
Aj, dziękuję. Tak ważne pytanie, tak ważne pytanie.
Ci ludzie na początku mówią, że pracowali, byli, żyli w Work Center 17 lat, 10 lat. No nie jest to bagatela, to jest poważny okres w życiu. I kiedy się takie doświadczenie kończy, no wydaje mi się, że to jest naturalne, że właśnie, czy to jest naturalne, że temu towarzyszy smutek. Nie widziałam ludzi, którzy są wzbogaceni pewnym doświadczeniem, tylko raczej osamotnieni. Więc smutek i osamotnienie, takie były moje dwa dominujące odczucia po obejrzeniu tego filmu.
Tak, rozumiem. Dziękuję bardzo. To ja też może zacznę od tego aspektu, bo po obejrzeniu filmu właśnie poprosiłam cię o ten moment, ponieważ ja tego filmu nie widziałam i nie wiedziałam do końca, czego się spodziewać, wiesz, nawet oczywiście wiedziałam, że film był kręcony, spotkałam Anielę i Zuzę lata temu, jak przyjeżdżały do Pontedery, także jakby wiedziałam, że to się działo, ale nie wiedziałam, jaki kierunek jako reżyserki podejmą i jakby jaką historię zdecydują się opowiedzieć. I powiem ci, że właśnie po obejrzeniu filmu miałam takie Mieszane uczucia, jak to też nazwałaś w naszej korespondencji. I zdecydowanie to poczucie jakiegoś takiego smutku, odosobnienia, takiej samotności. W języku angielskim jest takie słowo solemn. I ono też tak, jakąś taką atmosferę tego smutku, samotności zawiera i określa. I jak dla mnie ten film, jakby miałam takie poczucie i taką ciekawość też właśnie, co widz, który nie zna pracy, jakby co odbiera. I jak dla mnie miałam takie poczucie, że nie pokazuje wystarczająco piękna i mocy tej pracy i też nie pokazuje wystarczająco ciemnej strony tego. Czyli jakby było o wiele piękniej i było o wiele mroczniej, że tak powiem. Rozumiesz, że jakby ten film, taka decyzja była, żeby pokazać tą średnią gamę rzeczywistości, którą ta cała praca, to całe życie obejmowało, myślę. Podejrzewam, bo też wiesz, jakby. Tak jak Tomas mówi w pewnym momencie, odpowiadając na pytania widzów po spektaklu, którzy zadają mu pytanie, jak można być członkiem tej grupy. Tomas odpowiadał, no trudno jest być członkiem, bo to też jest bardzo trudna i wymagająca praca. I myślę, że to jest coś, co wielu członków grupy nazwało, że to jest wymagająca praca, że to jest, Antoneum mówi, że to jest radical move, prawda? Albo Tara mówi, że to jest jak jumping off the cliff. Więc to jest jakby położenie wszystkiego w swoim życiu na jedną kartę tej pracy. Czyli jakby pozostawienie wszystkiego, jakby przyjaciół, znajomych, pracy, znanego kontekstu i udanie się w taką podróż w nieznane. I ta podróż w nieznane, ona oczywiście jest jakaś przerażająca, ale myślę, że na początku drogi każdego z artystów, którego widzimy w filmie, ona nie była związana z tym smutkiem, od którego zaczęłyśmy, czy z tą trudnością, od której zaczęłyśmy, albo nie w taki sposób. Bo trudność oczywiście jest zostawić wszystko, co znam, co mam i wybrać się na przygodę życia, wyzwanie życia, na poszukiwanie czegoś bardzo ważnego. Gdyby to nie było coś bardzo ważnego, ja czy ktokolwiek inny z osób, które tam pojechały, by się na to nie zdecydowały. Więc teraz tak jakby trochę idąc i zmierzając w kierunku takiej jakby inicjacyjnej czy pierwszego takiego tego impulsu, żeby, no nawet nie impulsu, bo to jest coś głębszego niż impuls, jakby chciałabym powiedzieć trochę o tym powodzie, dlaczego ja tam pojechałam i dlaczego ludzie tam pojechali, co też wspominają w filmie. Niektórzy nazwali to jako thirst, czyli takie pragnienie, takie jakieś pragnienie, które nie mogło być spełnione ani w środowiskach intelektualnych, ani w rodzinie, ani w społeczeństwie takim, jakim je znali. I ja też, jakby. Pewien kontakt z substancją życia ludzkiego i w ogóle życia, z jego jakością, która penetruje do głębi byt nasz ludzki, która po prostu otwiera przestrzenie, o których nie miałam pojęcia, że istniały. Jakby kontakt z życiem w taki sposób jest niesamowity. I jakby zaprasza do takiego odkrywania swojej, no ja to tak nazwę, swojej boskości. Swojej boskości, swojego życia, ducha, duszy. I chcę tutaj zaznaczyć, że to jest coś, do czego ja mam bardzo duży szacunek. Jakby nieczęsto o tym rozmawiam, publicznie zwłaszcza, ponieważ mam duży szacunek do tej naszej części, do tego naszego aspektu. I też chcę powiedzieć, że po prostu mam bardzo duży szacunek, zawsze miałam, odnośnie tego właśnie pragnienia ludzkiego, żeby poznać siebie w ten sposób, razem z innymi.
W filmie pada kilkukrotnie stwierdzenie transcendencja, że ta praca dawała możliwość kontaktu z transcendencją. Czy to właśnie jest to doświadczenie, o którym przed chwilą mówiłaś? Tak byś je nazwała?
Wiesz co, w pracy Mario nie używał tego terminu transcendencja. Nie. Jakby Mario, to może też właśnie chciałabym powiedzieć, że film tego nie ukazuje, że Work Center Jerzy Gotowski and Thomas Richards przez wiele lat miało nie tylko ekipę Thomasa Richardsa, którą widzieliśmy w filmie, ale także od 2007 roku istniało Open Program, które było prowadzone przez Mario Biaginiego. I też od 2016 roku istniała tak zwana Work Center Studio, które było grupą aktorów i artystów głównie Ameryki Południowej i którzy później dołączyli do grupy Thomasa Focus Research Team. Także było tam więcej osób niż te, które widzieliśmy w filmie, nawet osób, które pracowały z Thomasem. I wracając do Twojego pytania o transcendencję, Mario w swojej pracy nie używał tego terminu i z tego co wiem, to też Mario i Thomas w pewnym momencie, jak zaczęli pracować oddzielnie, bo przed 2007 rokiem oni pracowali zawsze razem w jednej ekipie, drużynie, jakby w miarę tego rozdzielenia też zaczynali używać coraz jakby bardziej odrębnego języka. I też może gdzieś kierunki ich pracy, czy sposób patrzenia na tą pracę też były trochę odrębne i tak mi się wydaje, że coraz bardziej odrębne z biegiem czasu. Więc nie, to nie było słowo, które było używane w pracy w mojej grupie, transcendencja. Natomiast były obecne takie doświadczenia, które mogłabym nazwać transcendentnymi. Takie doświadczenia siebie wobec innych osób, które gdzieś spotykają się nie na poziomie ja-ty, ale jakby w innej przestrzeni, gdzie znamy siebie i jakby doświadczamy siebie, ale nie tylko poprzez fizyczność naszego ciała. I ja myślę, że to jest jedna z takich wyzwań świata i takich też przyczyn problematyczności pracy w grupie, w świecie, w którym takie doświadczenia transcendentne, które są naturalną potrzebą ludzką, nie mają zbyt wielu jakby miejsc, kontekstów, gdzie byśmy mogli czegoś takiego doświadczać. Może to się zmieniło, nie wiem, ale jakby dla mnie w momencie, kiedy ja jechałam do Work Center, nie miałam innych punktów odniesienia, gdzie to jest to samo, co Nie, takie było niewiele, niewiele takich miejsc odniesień. W momencie, kiedy ktoś ma wiedzę i doświadczenie odnośnie tego, jak pracować jakby z człowiekiem na jakby różnych poziomach bytu. I w momencie, kiedy ma się wokół siebie grupę ludzi, którzy mają duży thirst tego typu pracy, dużą potrzebę, taką bardzo głęboką potrzebę tego typu pracy. I w momencie, kiedy ten ktoś, kto ma tą wiedzę i doświadczenie, jakby stoi hierarchicznie na szczycie piramidy władzy jednocześnie i wymaga od ludzi zaangażowania całym sobą, jakby oddania się pracy całym sobą, a jakby taki kontekst stwarza pole do nadużycia. I jest bardzo trudno tego nadużycia ominąć, ponieważ jeżeli osoba na szczycie piramidy władzy, na szczycie piramidy wiedzy, nie ma nikogo, w stosunku do kogo jest odpowiedzialny na zasadzie peer-to-peer, master to master, tak jak w tradycjach buddyjskich, nie wiem, buddyzm tybetański. Tam byli mistrzowie, ale też jakby mieli sposób, no nie wiem, sprawdzania i jesteśmy, nie zbaczamy z drogi. A tu jakby osoba, która jest prowadzącym, oczywiście zadaje sobie to pytanie, czy nie zbaczam z drogi, nie zbaczamy z drogi, ale jakby jest takim absolutnym autorytetem. I w momencie, kiedy jest tym absolutnym autorytetem, no to jest bardzo taka niebezpieczna sytuacja. No. To nie musi zawsze kończyć się niebezpiecznie, to nie znaczy, że każdy dzień jakby dotyka jakiegoś niebezpieczeństwa, ale no, po prostu stwarza pole do nadużyć. I to też jest coś takiego, co w filmie niektórzy członkowie nazywają. Gdzieś pojawiało się słowo. Ej, nie pamiętam dokładnie, także nie będę cytować, ale myślę, że ten smutek związany jest właśnie z tym faktem, z tym aspektem pracy.
No, o tym doświadczeniu bycia na szczycie, bycia tym liderem, masterem, opisał Mario Giugini w swoich tekstach, które były publikowane w Performerze, które poznasz, nie pobrałaś udział w ich tłumaczeniu, prawda, w opracowywaniu. I on o tym doświadczenie opisuje i jakby wyjaśnia w ten sposób to, że grupa się rozwiązała. Grupa, jak rozumiem, rozwiązała się wcześniej niż grupa Thomasa Richardsa, prawda? Czy to doświadczenie Mario Biaginiego, waszej grupy, jest podobne do doświadczenia Thomasa Richardsa? Bo mi się wydaje, że nie. W tym filmie nie odczytuję takiej samoświadomości, no, tak jak jest Thomas Richards filmowany w tym filmie, to nie odczuwam tego, co wyczytuję w tekstach Mario Biaginiego.
Aha, a co odczuwasz z filmu?
Że to jest porażka.
Aha.
Nie wyzwolenie. I przejście do kolejnego etapu, to że jest jakaś porażka. W finale on jest w maseczce. To ukrywa przed nami jego jakieś jeszcze inne odczucia, prawda? Widzimy tylko oczy i słyszymy oddech. Ale no, wydaje mi się, że w tym jakaś jest porażka.
Myślę, że jak dla mnie rozmawiamy tutaj o dwóch rzeczach. Jedna to jest, one są powiązane. Jedna to jest jakby takie zdanie sobie sprawy z tego, jak funkcjonuje dynamika władzy, dynamika grupy i próba zaadresowania tego, co nie działa. Tego, co jest może szkodliwe, albo co po prostu nie działa dalej, i próba zmiany tego. Także to jest, myślę, coś, co gdzieś Mario w pewnym momencie próbował. Jakby on był z nami w dialogu, i no, czasami były jakieś piękne momenty tego, czasami szarpane. No wiadomo, że to jest po prostu taka próba zmiany pewnej struktury, która funkcjonowała przez długi czas, jest bardzo trudna. I też dynamiki władzy są bardzo skomplikowane, także ja myślę, że to dobrze, że ta grupa nasza Open Program umarła. Ona po prostu umarła. To jest takie moje bardzo jasne, bardzo wiseralne, bardzo też smutne, bo to jest, to jest taki proces transformacji nie tylko na poziomie osobistym, ale właśnie życia grupy. No i niesamowite doświadczenie, ale no, grupa Open Program po prostu umarła, zostawiła swoje Moje ciało grupowe. Także jedna rzecz to jest taka jakby właśnie próba zorientowania się w tym, że okej, mamy tutaj taką dynamikę władzy, dynamikę grupy, ona nie działa, spróbujmy coś z tym zrobić. I decyzja może być albo zmieniamy hierarchiczność, co jest czymś, co próbował zrobić Mario i co też nie wyszło. Albo inna rzecz mogą być, trzymamy hierarchiczność, ale będziemy, no nie wiem, stosujemy jakieś mechanizmy buforujące, które spowodują, że nie będzie, że jakby, no nie wiem, władza nie będzie nadużywana, albo będą jakieś limity stawiane, żeby zadbać o ludzi, którzy tworzą grupę i tworzą pracę, i żywią pracę. Także. No nie wiem, w filmie w zasadzie ten aspekt, czy Tomas, co on myśli, co Tomas myśli o dynamice grupy, dla mnie nie jest to jasne, nie jest to ukazane, nie jest to zaadresowane. I tak naprawdę jest tylko gdzieś napomniane przez niektórych członków po odejściu. Gdzieś jakby ktoś to tam nazywa trochę, ale nie ma też takiego zgłębienia tego tematu. Natomiast jeżeli mówimy o porażce, nie wiem, to chyba muszę sobie się chwilę zastanowić, co jest porażką, wiesz, dla mnie w tym kontekście, a co byłoby sukcesem, bo wiesz co, jakoś tak dla mnie ta porażka wiąże się bardziej, jeżeli chodzi o film, z nierozpoznaniem i nieuszanowaniem wartości życia ludzi, którzy tworzyli pracę. Wiesz, jakby dla mnie to jest porażka. Nie to, że ta grupa się rozpadła, że ludzie odeszli, że work center zostało zamknięte. Nie. Mi się wydaje, że dla mnie porażką jest to, o czym mówił Brad, że w pewnym momencie zorientował się, że on jako człowiek nie jest doceniany, że on jest doceniany tylko w takim stopniu, w jakim jest w stanie służyć pracy. Ja myślę, że dla mnie to jest porażką. A jakby. Porażką i jakimś takim rozłączeniem pracy, która miała służyć człowiekowi, żeby gdzieś w ogóle dotknąć tajemnicy bytu. Jakby, nie wiem, jakimś takim odcięciem tego człowieka. I też myślę, że jakby też porażką, tak myśląc o filmie, co mogłoby gdzieś też być związane z tą kategorią porażki, albo co by mnie interesowało zobaczyć w tym filmie, to jest to, co Tomas myślał o tym wszystkim, co się stało. Jakby. Może to jeszcze nie jest czas, może to po prostu, nie wiem, potrwa kilka lat, ale jakby nie wiemy, co. Nawet nie co dalej, ale jakby co się stało. Jakby jak patrzymy na to, co się stało. Jak to sobie tłumaczy, czy ja, jak to sobie tłumaczy. Lider takiej grupy i takiej pracy.
Ale czy właściwie film powinien odpowiedzieć na pytanie, co się stało w tej grupie? Czy autorki tego filmu chciały zadać to pytanie Thomasowi Richardsowi? Mnie się wydaje, że raczej chciały pokazać pewien proces rozpadu, a nie stawiać diagnozy. Może chciały zarejestrować ten przełomowy moment, kiedy ci ludzie raczej, nie Thomas Richards, ale ci ludzie uświadamiają sobie to, o czym ty mówisz, że są przedmiotowo traktowani, że ich wartość jest doceniana przez to, co wkładają do tej pracy, a nie to, kim są tak naprawdę. A przecież oddali całe jakby swoje życie, podporządkowali pracy w Work Center.
Tak, to jest bardzo, Marylo, to jest bardzo kompleksowa rzecz, myślę, ale jakby zgadzam się z tym.
Powiedziałaś, że wasza grupa umierała. Jak to przebiegało?
Wiesz co, ile to trwało? No na pewno pandemia i ten moment izolacji przyczynił się i przyspieszył ten proces. Nie jestem w stanie dokładnie, wiesz, powiedzieć ci okresu. Gdzieś może z 2 lata, ale nie jestem w stanie tego dokładnie określić. I to, co. Jakby to, co się trochę działo z mojego punktu widzenia, z mojego punktu doświadczenia, to jest to, że była świadomość tego, że jakby właśnie dynamika pracy, jakby dynamika, pozycja autorytetu, dynamika władzy nie działała już i byliśmy tego świadomi jako członkowie, był świadomy tego Mario, który też jakby mówił, że on nie chce być takim szefem, on jakby chce zmienić tą dynamikę, chce gdzieś to zmienić. Nikt nie wiedział jak, ale gdzieś próbowaliśmy. Tylko, że to, co się działo, to jest tak, że w momencie, kiedy miejsce, że tak powiem, na górze, miejsce władzy zostało chwilowo opuszczone, jeżeli nie było jakiejś jasności, jakie zasady teraz funkcjonują, albo jeżeli osoba, która miała podjąć to miejsce, jakby nie zostawała tam, nie podejmowała tej odpowiedzialności, to Mario wskakiwał automatycznie na to miejsce, mówiąc, że tam nie jest. Rozumiesz? I to było bardzo mieszające, bardzo takie confusing, bardzo dezorientujące całą sytuację i nas wszystkich. Więc tak, no to tak było takie przechodzenie przez momenty, kiedy ktoś inny na przykład brał tą pozycję decyzyjności w danym momencie, ale nie mieliśmy na to zgody jako członkowie, że to ta osoba. Więc to takie było trochę na początku rozciąganie się, a potem boksowanie się i jakby u nas w grupie po prostu między sobą ludzie zaczęli po prostu walczyć też. Także to było takie bardzo bolesne, że jakby wszelkie takie, nie wiem, taka pretensyjność do tego, co jest nie w porządku, która w momencie hierarchiczności jakby automatycznie idzie na szefa, tutaj po prostu zaczęła gdzieś tak boksować pomiędzy nami też. Także nie tylko na Mario, ale też pomiędzy nami. I to się stało bardzo, bardzo trudne.
Czy decyzja o rozwiązaniu grupy była decyzją Mario Biaginiego, czy waszą wspólną decyzją?
To była decyzja Mario. Niektórzy członkowie grupy odeszli przed rozwiązaniem grupy. I ja byłam jedną z nich. I też to jest dla mnie ważne, że ja podjęłam decyzję, żeby odejść zanim ta grupa jakby została rozwiązana mocą Mario. Także niektórzy członkowie odeszli przed rozwiązaniem grupy, ale była to decyzja Mario. I ona była też związana z jego chęcią właśnie stworzenia innej dynamiki władzy, jakby poza strukturą work center, która też tak funkcjonowała od wielu lat w taki sposób hierarchiczny, także jakoś tak wydawało się, że to trudno w ramach tej samej większej dynamiki, jakby stworzyć nową dynamikę, która by funkcjonowała inaczej. Ale jednocześnie też Mario gdzieś miał takie, nie wiem, filozoficzne poglądy, czy takie może wartościowe poglądy na pracę i jej funkcje, które były coraz to dalsze od poglądów Tomasa. I gdzieś nie czuł się członkiem tego miejsca już po prostu. Chciał gdzieś iść swoją drogą, która by też nie wiązała go tak mocno do Grotowskiego i do tej całej tradycji.
Pozwól, że podzielę się jeszcze jednym wrażeniem z Warszawy z 2019 roku. Oglądając te wasze prace, miałam wrażenie, że patrzę na dwa różne żywioły. Mario Biagini Dionizos i Thomas Richards, żywioł apoliński. Dwa zupełnie przeciwstawne żywioły. Czy wy tam pracując na miejscu Work Center też mieliście wrażenie, że to są tak bardzo różne osobowości?
Wiesz co, zdecydowanie to były inne osobowości, to były inne, ty jak mówisz, inne żywioły, tak, inne też ze względu na to, inne też takie inne żywiołowe natury, inne osobowości, w związku z tym też inne potrzeby, Maria na przykład, on miał taką, jego żywiołowość po prostu uwielbiała i potrzebowała i uwielbiała interakcję z ludźmi. W taki właśnie, nie wiem, prosty sposób, taki bezpośredni. On gdzieś towarzysko po prostu interesował się wieloma rzeczami w świecie, w społecznościach. Także też ta praca, którą robiliśmy z Mario, ona w ostatnich latach bardzo dużo nas gdzieś wprowadzała w życie różnych społeczności na całym świecie. Jak jechaliśmy do Nowego Jorku, to pracowaliśmy z lokalnymi osobami tam, społecznościami afroamerykańskimi i latynoskimi na Bronxie, albo jak jechaliśmy do Brazylii, to tam pracowaliśmy z tradycjami i społecznościami lokalnymi. Także w Pontaderze tak samo pracowaliśmy, mocno angażując się w kontakt z migrantami z różnych afrykańskich państw. Także gdzieś ten taki aspekt społeczny Mario, jego żywiołowość, jakby jego zainteresowanie i życie tym też ukierunkowywało pracę. Natomiast mam wrażenie, że Tomasz był takim bardziej, teraz mi tak przychodzi, gdzieś lwem, który uwielbiał swoją grotę. I to, co się działo w tej grocie i że spontanicznie takie wyjście, interakcje z ludźmi w taki prosty sposób gdzieś, to nie było w jego naturze, ale tak.
A czy widziałabyś się w pracy z Tomasem Richardsem?
Czy widziałabym się w pracy? Był moment, kiedy ja bardzo chciałam pracować z Tomasem, tak. Był moment taki na przestrzeni tych 14-15 lat, kiedy ja bardzo chciałam uczyć się od niego, jakby zgłębić pracę w taki sposób, w jaki on to proponował. I gdzieś też w taki, nie w środowisku pracy, w sesjach pracy, bo ja nigdy z Tomasem nie pracowałam poza tam jedną okazją, kiedy Maria musiała robić jakiś warsztat w innym mieście i Tomas przyszedł na jeden dzień pracy z Open Program. Jakby poza tym nigdy nie pracowałam z Tomasem, ale były jakieś tam momenty, gdzie po prostu, kiedy on mnie widział w mojej potrzebie i w moim poszukiwaniu. I gdzieś mnie w tym, przez to zauważenie mnie w tym, mnie wspierał w tym. I też jakby Tomas pokazał mi coś w jakichś takich gdzieś spotkaniach krótkich tu i tam. Pokazał mi coś bardzo ważnego odnośnie, nie wiem, różnych jakby warstw bycia. Także jakby jestem mu bardzo wdzięczna. Jednocześnie myślę, że popełnił poważne błędy. Chciałabym kiedyś mu o tym powiedzieć, ale jeszcze taki moment nie nadszedł.
Ale w pracy z grupą, tak? W pracy z ludźmi?
Pracy z ludźmi, tak.
Czy błędy Tomasa Richardsa, o których mówisz, są czytelne w tym filmie, czy to jest po prostu twoja obserwacja z czasów, kiedy tam byłaś?
Wiesz co? Nie wiem, powiem ci, że pierwszy raz, jak widziałam ten film, wydawało mi się, że są czytelne. Ale jak zobaczyłam ten film drugi raz, to stwierdziłam, no nie, no przecież to może być po prostu rygor, no, który pojawia się w takiej formie i tyle. I dobrze, może jeżeli chodzi o film, to jakby takie sformułowanie "This is war here", to jest wojna tutaj, wojna o jakość waszego życia. Jakby ten moment dla mnie, jeżeli chodzi o moje podejście do pedagogii i uczenia, jakby nie. Ja na coś takiego się nie zgadzam. Żeby ktoś proponował mi, żebym ja pracowała jak na wojnie. Nie. Jakby ten język o czymś świadczy. Kolejna rzecz, która dla mnie jakby nie działa, to jest taka schooling atmosphere, czyli jakby krzyczenie na członków swojego zespołu, że ja nie jestem nauczycielem i nie chcę, żebyście byli uczniami, traktowali jakby nie chcę pracować z uczniami. Czyli jakby wymaganie, żeby moi podopieczni nie byli uczniami w momencie, kiedy ja zachowuję się jak nauczyciel, który ich tam... Także to też takie jest. A nie wiem, tak jakoś pierwszy raz widząc ten film, ja miałam takie poczucie, że Thomas używa jakiegoś takiego terror pedagogy, takiej jakiejś pedagogii terroru, gdzie zastrasza tych swoich ludzi i członków ekipy. I dla mnie to nie działa, zastraszanie. Także, no nie wiem, to jest jakby taka jedna rzecz, która w filmie gdzieś się pojawia do pewnego stopnia, która dla mnie nie działa. I jakby gdzieś mówi o tym błędzie albo potencjalnym błędzie. Kolejna rzecz jest taki moment, może wspomnę teraz, że ja jakby... Gdzieś mam jako wykształcenie, jestem psycholożką też i pracuję w takim nurcie psychologia zorientowana na proces. To w Polsce jest bardzo popularne. I w psychologii mamy takie pojęcie feedbacku, czyli takie jakby odpowiedzi osoby, którą mamy przed sobą. I ten feedback nie jest werbalny, on jest w zachowaniu. To jakby w momencie, kiedy osoba mówi nie, nie mówiąc nie. W momencie, kiedy no nie wiem, to jest język ciała, to jest jakby poziom energii, to są różne sygnały takie. Jest w filmie taki moment, kiedy widzimy Tomasa i Sarę. Sara to jest taka kolumbijska kobieta z ciemnymi włosami, młoda. I ona, nie wiem, czy słyszymy śpiew, czy to jest po prostu w ciszy obraz. Jakby ona za czymś podąża, Tomas jest blisko i w pewnym momencie ona robi takie nie. I Tomas jakby w tym momencie mówi tak i gdzieś się tam ustawia inaczej. I okej, to jest taki moment, nic się nie stało. Dla mnie, jako psychologa, jako człowieka, taki moment, taki sygnał nie jest jakby jest momentem, który trzeba szanować. Taki sygnał nie, który gdzieś idzie z ciała. W momencie, kiedy człowiek pracuje na takim dużym otwarciu, powiedzmy sensorycznym nawet, które dotyka naszego ciała wewnątrz, nasze różne przestrzenie, emocjonalność, naszą historię, nasze doświadczenia, też traumatyczne. Każdy z nas gdzieś nosi jakąś traumę. Jakby w momencie, kiedy taki feedback nie jest, nie wiem, zauważony albo zaopiekowany, może to prowadzić do jakby retraumatyzacji, co niczego dobrego nie przynosi. Także, no nie wiem, w filmie tego widać taki jakby dla mnie to jest taki alarmik. To mogę powiedzieć.
Ale jednocześnie cała sekwencja rozmów z tymi ludźmi już po odejściu, prawda? Są w innej przestrzeni, inaczej trochę wyglądają, inaczej fryzury mają inne. Ta zmiana jest no, też taka widoczna gołym okiem, prawda? Mhm. I o tym mówią. Czy uważasz, że mówią jako zranione trochę osoby, zagubione? Znasz te osoby, jak byś... Mhm.
Marula, to jest dla mnie bardzo ważne, żeby właśnie patrzeć na moich kolegów, byłych przyjaciół jako osoby, które gdzieś są dalej w drodze i żyły coś pięknego, niesamowitego, żyły coś bardzo trudnego. Może są w momencie zagubienia, czy jakby poczucia dużego zranienia. To jest dla mnie bardzo ważne. I może przykro mi trochę, że ten film gdzieś tak pokazuje taki obraz, bo tak z tego co rozumiem, to też jakoś to tak odebrałaś, że to są ludzie, którzy gdzieś później są zagubieni. Ale okej, to jest też fragment życia, fragment.
Mówię, że zagubieni może to jest złe słowo, ale inni, no zdecydowanie inni niż tam w tej pracy, prawda? Tego powiązania nie widzę, trudno tak dostrzec.
Poczekaj, którego powiązania nie widzisz? Chciałabym zrozumieć.
Powiązania tego doświadczenia, które latami odbierali do tej pracy. Aha. Że to jest część ich, jak ty to nazwałaś, prawda?
Aha.
No ale może to ten film nie był o tym, prawda, co oni z tym robią.
Tak, może ten film nie był o tym, co oni z tym robią.
Ale czy uważasz, że w tym filmie jest jakieś nadużycie kamery, reżysera, operatora?
Nie.
To ja nie odbierałam czegoś takiego.
Nie.
Do bohaterów.
Nie. Jeżeli chodzi o obecność kamery, to z tego, jak ludzie reagują, nie mam w ogóle, nie miałam takiego poczucia dyskomfortu czy nadużycia. Nie. I w ogóle, jeżeli chodzi o widza, to ja uwielbiam, jak kamera tak gdzieś wchodzi w te sfery bliskości, intymności, to tak, to gdzieś otwiera takie. Tak, zaprasza widza blisko osoby. Nie, w porządku, nie miałam jakichś takich zastrzeżeń pod tym względem.
Powiedz, co ty teraz robisz? Czym się zajmujesz? Wiem, że masz swój solowy spektakl, ale co jeszcze robisz?
Tak, właśnie za chwilę mam autobus do Buenos Aires i jadę prowadzić warsztaty śpiewu, które się nazywają Los Rios del Canto, czyli rzeki śpiewu. Także tak, mam swój spektakl solowy, który gdzieś mnie zaprasza, albo ja zapraszam jego w różne części świata. I mam też taki projekt warsztatowy tutaj w Argentynie z koleżanką, która jest też aktorką i piosenkarką. I zapraszamy ludzi po prostu w sfery dźwięku, śpiewu, pracy z percepcją, pracy z kontaktem ze sobą, z wyobraźnią, takim właśnie taką zabawą, takim odkrywaniem siebie poprzez śpiew i w śpiewie. Rok temu miałyśmy pierwszy wspólny warsztat Los Rios del Canto tutaj w Argentynie, także niektórzy ludzie wracają, a niektórzy będą po raz pierwszy.